Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Jak zwiększyć udział polskich firm w kontraktach przy budowie i obsłudze morskich farm wiatrowych? Skąd kadry dla morskiej energetyki wiatrowej? Jest kamień węgielny pod T3 w Baltic Hub. Co to zmieni? Jakie wartości dodane dla Pomorza? Gdańska stocznia remontowa przez rok bez pieniędzy za budowę promów, a w porcie Gdynia przesunięcie terminu przetargu na port zewnętrzny. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studio dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna Trójmiasta.pl, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stocznia Krist liczyła na miliardowe kontrakty związane z budową krajowych terminali i farm wiatrowych na Bałtyku. Myślę, że nie tylko Stocznia Krist. No i mocno się przeliczyła. Nie ona jedna. Eksperci szacują udział krajowych dostawców i wykonawców w wiatrowym offshore. Ma zaledwie 10%, wskazuje Puls Biznesu. Pamiętam, gdy ruszał temat farm wiatrowych, była mowa o kontraktach, jakie przed polskimi firmami, o możliwościach, o budowach jednostek nie tylko do obsługi morskich farm wiatrowych, ale też właśnie do budowy morskich farm wiatrowych, zwłaszcza, że nasze stocznie takie jednostki budowały dla zagranicznych odbiorców, dla tych, które operowały wówczas na Morzu Północnym i na innych, więc doświadczenie było, wiedza była i jest nadal. I co? Wioletta Kakowska.
Bardzo się cieszę, że także media ogólnopolskie zauważyły tą sprawę, że Puls Biznesu również zauważył, bo tutaj lokalnie jakby wiemy o tym i dyskutujemy i mówimy od dłuższego czasu. Ja z panem prezesem Ireneuszem Ćwirko rozmawiałam na ten temat w 2022 roku, dokładnie w czerwcu. 4 lata temu, kiedy właściwie jeszcze coś można było zrobić. Ja mówię tutaj o tej kwestii tych dużych jednostek dostawiania wież wiatrowych, czyli jack-upów. To są oczywiście drogie jednostki, ale bardzo przyszłościowe, bo potem można taką jednostkę wynajmować pod budowę innych farm wiatrowych. I jeszcze wtedy mieliśmy czas, bo to było 4 lata temu. Taka jednostka powstaje 3-4 lata. To jest długi proces. Wcześniej Petrobaltic zapowiadał, trwały rozmowy, ówczesny prezes 2 lata wcześniej, czyli w 2018-2019 sugerował, że poczynią taki wydatek. Nic się nie wydarzyło. Mamy 2024, no i stocznia nie dostała żadnego kontraktu. Teraz wszyscy myślą, że może jeszcze mamy szansę na statki dowozowe mniejsze, które będą obsługiwały i też tutaj niestety jestem zawiedziona. W 2020 roku jedna z firm tutaj z Trójmiasta, nagrodzona zresztą Gryfem Gospodarczym, najważniejszą regionalną nagrodą gospodarczą, firma Nawa, przedstawiła taki projekt statków dowozowych lekkich, które mogłyby obsługiwać, dowozić obsługę, serwisować. Nikt nie zamówił. Za to całkiem niedawno podaliśmy informacje w mediach tutaj lokalnych, że firma Stocznia Aluship, cieszmy się, nasza stocznia, ale w tej stoczni zagraniczna firma, która ma chyba ambicje do obsługi naszych farm wiatrowych, zamówiła 2 jednostki. W tym czasie Petrobaltic zamówił jednostkę w stoczni w Singapurze. I tak to niestety, proszę państwa, wygląda, że prawdopodobnie z tego tortu niewiele zostanie dla nas, bo przegapiliśmy te swoje szanse, jeżeli chodzi o te duże jednostki do budowy i w tej chwili koncertowo przegapiamy kolejne szanse, jeżeli chodzi o te mniejsze jednostki do obsługi. Miejmy nadzieję, i to może w tej rozmowie też w tej publikacji Pulsu padło, że tak jak z tą stocznią Aluship, to i Krist zostanie doceniony przez obce firmy, zagraniczne firmy, które tutaj zamówią jednostki, które będą obsługiwały jako podnajęte nasze farmy wiatrowe.
No właśnie. I co? Dlaczego tak się dzieje? Chyba nikt z nas nie jest w stanie tego zrozumieć.
Tu jest parę pytań, mianowicie kto dokonywał
profesor
wyboru,
Henryk
jakie
Ćwikliński.
Były kryteria i komu to zawdzięczamy, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych realiach gospodarczych decydują konkrety, mianowicie cena, długość, jakość, oferta na jakieś działanie bardzo konkretne. Podejrzewam, że jeśli wszystkie reguły gry zostały zachowane w sposób uczciwy, no to pewnie inni z zewnątrz mieli lepsze warunki do zaoferowania.
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to pewnie chodzi o pieniądze.
Andrzej Bojanowski.
Z reguły tak jest. I myślę, że coś jest na rzeczy. Ja bym stawiał taką tezę, że nam, i to chyba rozmawialiśmy też przy okazji ostatnio rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. My mamy problem z celami strategicznymi. Czy my nie wyznaczamy sobie celów strategicznych, my nie budujemy porządnych, dobrze zbudowanych od dołu, od bazy, od właśnie Christu remontowej, dyskusji z nimi, w czym się chcemy specjalizować, co jest naszym celem narodowym, strategicznym, mimo tego, że to są prywatne firmy. Bo nic w tym złego, że prywatne firmy kooperują i współpracują z rządem, czy państwem, czy regionem. To jest naturalne. Oczywiście muszą się zachowywać konkurencyjnie. Nic też w tym złego, że się zamawia pewnie te jednostki w Singapurze albo w Chinach, bo pewnie i Finowie też tak robią, więc mogliby zamawiać u siebie. Albo w innych europejskich stoczniach też to wykonują. Więc tutaj ja bym tak strasznie nie regulował tego elementu. Ale kiedy zbudujemy porządną strategię, pod nią zbudujemy potencjał, potencjalne źródła finansowania, a nie, że po roku remontowa doczekuje się przelewu za wykonaną prawie w 80 ponad procentach chyba jednostkę, no to jest żenada i to jest problem. I my jako świadomi, a wydaje mi się, że obecny rząd powinien być bardziej świadomy. Poprzedni rząd płynął na fali populizmu i fali narodowego socjalizmu, który wcale niekoniecznie był oparty o jakąkolwiek ekonomizację czegokolwiek. To były hasła puste jak stępka w Szczecinie. I szczerze powiedziawszy, dzisiaj przed nami jest ogromne wyzwanie i ja już bym patrzył w ogóle w kolejne perspektywy budowy kolejnych farm wiatrowych, kolejnych elementów infrastruktury przesyłowej, bo to przed nami, to jest wyzwanie. Znaczy, ja uważam, że tak, już te farmy się będą budować i one za chwilę się będą budować. Ktoś się Orlenowi w całej walce o konsolidację rynku zapomniał powiedzieć, że stary, ale trzeba zlecać swoim, bo to ta konsolidacja ma nas budować, a nie ma nas zmarżować tylko w samym Orlenie, bo ta marża jest płytka. Ona nie ma, ona jest oparta na zupełnie innych kosztach pozyskania, czyli tych jakby wsadowych do przychodu i one generalnie wtedy są zależne od okoliczności zewnętrznych, a nie wewnętrznych, czyli tych, które sami próbujemy
kształtować. I to jest prawdziwy patriotyzm, prawda?
Tak,
a nie hasła.
Pusty. Dokładnie. Oczywiście pamiętając o nie, znaczy o rozsądnym, zaakceptowanym przez wszystkim subsydiowaniu. Czyli to nie chodzi o to, żebyśmy teraz robili pomoc publiczną na każdym kroku, tylko żebyśmy wspólnie, jako członek wspólnej Europy, Unii Europejskiej, wydyskutowali, co wolno, a czego nie. No nawet wolno teraz, zgodnie ze zmianą Gberu, wspierać stocznie, czego kiedyś nie wolno było. To znaczy, że Unia też te rzeczy widzi. W wielu miejscach sama sobie poważni członkowie, Niemcy, Francuzi, wcześniej jeszcze Brytyjczycy, jak byli w Unii Europejskiej, zabezpieczali swoje pozycje. Zabezpieczali struktury finansowania. My dzisiaj jesteśmy po prostu, moim zdaniem, nieprzygotowani kompletnie do finansowania, bo my mamy wielkie czempiony, o których mówimy, tylko te czempiony są płytkie kapitałowo do miliardów, które trzeba zainwestować. One muszą ciągnąć z rynków zewnętrznych to finansowanie. Nie wolno się na nie obrażać, ale rynki zewnętrzne mówią wprost. Pokażcie nam i zabezpieczcie ryzyka. No i dlatego nie budujemy w Polsce jednostek, a przede wszystkim nie zlecamy przez polskich armatorów tych jednostek, o których pani mówiła wcześniej, bo nie mamy doświadczenia, bo nasi armatorzy nie są w stanie wylegitymować się bezpieczeństwem dla instytucji finansujących. I to jest przyczyna. No i wydaje się, że jeśli sobie nie poradzimy ze strategią od bazy, z jasnym wytyczeniem kierunków i wsparciem finansowania z tym związanego, to nigdy po prostu tego nie zrobimy. Za 20 lat się spotkamy i będziemy mówić dokładnie o tym samym.
Mówił pan tutaj o konkurencyjności, marżach, no ale skoro obcej firmie opłaca się w Aluszipie zamówić te statki dowozowe, skoro ktoś zlecił stoczni Kris, wybudowanie chyba już z 3 jackupów, tak, do stawiania wież wiatrowych, to znaczy, że są to podmioty to konkurencyjne na
to
rynku.
To są drogie rzeczy. Przepraszam bardzo, ale polskiej dobrej stoczni Grupie Remontowa też zlecono budowę promów, tylko zapomniano o kasie. I teraz nagle zostawiono wszystkich tak naprawdę po 6 miesiącach i powiedziano, a teraz wy sobie radźcie, bo tam jest pusto w tym zamówieniu. Tylko jest gwarancja rządu, ale tak naprawdę to poza tym ani złotówki nie ma. I te firmy, które przyszły do Aluszipu czy do Krista, one mają historię, mają bezpieczeństwo i mają z drugiej strony jakiś rodzaj zestrukturyzowanego finansowania.
Ale w takim razie należy uznać, że przez ostatnie lata po prostu wszystkich bezczelnie oszukiwano.
No by poszliśmy
w mamy takie możliwości, że jest jakiś tort do podziału, że w tym torcie możemy mieć swój udział. Niejedna konferencja się odbyła i czasem mam wrażenie, że kończyło się, znaczy zawsze się kończyło na dyskusji. Puste słowa, puste hasła. Jedynym chyba zyskiem tychże konferencji jest to, że jakoś środowisko się być może integruje, czyli nie te wielkie państwowe instytucje, które opierały wszystko na pustym haśle, tylko integrowali się przedsiębiorcy, samorządy, lokalnie. To, na ile można było, się poznawaliśmy i jest może jakiś tam obszar, który możemy zagospodarować. Miejmy nadzieję, że takim obszarem będą kadry, które będą obsługiwały te farmy, a nie jak w Płocku ktoś wpadnie znowuż na pomysł, żeby przez jakąś agencję tymczasową z Korei sprowadzać kadry z całego świata, które za małe pieniądze będą obsługiwały nasze farmy wiatrowe.
Teraz przed nami okazja do tego, żeby wykazać się tym, o czym pani mówi. Mianowicie będziemy, zgodnie z zapowiedzią pani redaktor, dyskutować położenie kamienia węgielnego pod obszar T3 w Baltic Hub, a wiadomo, że w kolejce będzie terminal T5, czyli ten, na którym mają być wieże wiatrowe. Więc przypuszczalnie, gdyby były zdrowe strategie, to te przedsiębiorstwa, które teoretycznie mogą starać się o zlecenia w zakresie zagospodarowania tego T5, powinny czekać w dołkach już w tej chwili właściwie i przygotowywać się na start do działalności gospodarczej tamże.
A czy my mamy w ogóle szansę na jakieś przebudzenie w tej materii? Ja się tak zastanawiałam, bo tutaj też państwo zwróciliście uwagę, że gdyby to nasze stocznie budowały te wszystkie ważne jednostki do budowy farm wiatrowych, do obsługi farm wiatrowych, potem wiemy, że offshore ma niesamowitą przyszłość globalną. Można byłoby te jednostki gdzieś tam komuś czarterować. Z drugiej strony mamy konflikt za naszą wschodnią granicą. Nie wiemy, jak on się będzie rozwijał, w którą stronę. Może się okazać, że w pewnym momencie na Bałtyku zrobi się niebezpiecznie i te jednostki, których my nie mamy, a czarterujemy, to one nie będą tutaj przypływały, bo tu będzie niebezpiecznie i nie będą ani gazowce do nas wpływały z gazem, ani żadne inne jednostki, bo my własnych nie mamy, z których moglibyśmy w niebezpiecznej sytuacji skorzystać. Czy to może zadziała jakoś na wyobraźnię i tą taką dalekowzroczność w planowaniu spraw związanych z gospodarką, zwłaszcza z tymi strategicznymi sprawami?
Ale farmy wiatrowe stawia się nie tylko na Bałtyku, więc tym bardziej jak ma się flotę, można ją gdzieś wysłać w bezpieczne miejsce, tak, ale, żeby zarabiała pieniądze.
Ale mi
tak?
chodzi o ten konkretny przykład, o tym, że możemy czarterować dla kogoś też zwróciłam uwagę.
Znaczy, nie twierdzę, że wszystkie jednostki powinny były powstać tutaj, ale póki co właściwie praktycznie nie powstaje żadna. I to jest ten problem.
Ale ilu mamy armatorów? No od tego powinniśmy zacząć. Armatorów i inwestorów. Jeżeli popatrzymy sobie, że niestety, ale przez... I to już teraz będę może niekoniecznie za bardzo poprawne, ale to nie jest problem ostatnich 8
dokładnie,
lat.
Tak.
To jest problem od czasów przemian gospodarczych lat 90. Tak. My zarżnęliśmy po prostu nasz rynek armatorski. Skończyliśmy go. I w związku z tym dzisiaj Grecy, którzy są państwem upadłym i podnoszącym się z upadłości, mają największą flotę na świecie. No to, to są jakby odpowiedzi. Znaczy postawiono strategicznie wtedy na to albo na tamto. Znaczy ja osobiście myślę, że ja bym się bardziej zastanawiał nad tym, czy dziś to już jest ten moment i wydaje się, że jest, kiedy zdobyliśmy pewne doświadczenia. Bo ja wcale bym się nie martwił tym, że gazowce są czarterowane. Ale my dziś już powinniśmy sobie właśnie dyskutując tą strategię odbudowy morskiej Polski zdecydować, kto będzie armatorem tychże gazowców, komu je zlecimy, jak je sfinansujemy, kiedy skończymy czartery, bo wiemy, że gaz się rozwija i będzie się rozwijał, bo odwróciliśmy po prostu kierunek dostaw. Tak. I on już nie wróci. Znaczy ja nie wierzę w to. Nawet jeśli konflikt się uda opanować, zostanie zawarty pokój na Ukrainie z Rosją i Rosja poskromi swoje ambicje, w co trudno uwierzyć dzisiaj, to już nie wrócimy. Znaczy jak się to wierzę w to, że już jak się poparzyliśmy, to już nie będziemy generalnie wracać, przynajmniej przez jakieś 20-30 lat, czyli czas amortyzacji nowo wybudowanych jednostek. I dziś powinniśmy się na to decydować. Mogliśmy się nie decydować jeszcze 5 lat temu, bo nie wiedzieliśmy, jak się będzie ten rynek rozwijał i decyzja na niedojrzałym rynku armatorsko-użytkowym mogłaby być, nie mieliśmy doświadczenia właśnie w czarterowaniu tych jednostek na zagraniczne rynki. Można powiedzieć, okej, nie wtedy nie, to była dobra decyzja na tamten czas, kiedy powstawał w Świnoujściu gazoport. Dzisiaj powinniśmy zmieniać strategię. Dzisiaj powinniśmy budować, powinniśmy sami tym zarządzać i ewentualnie rozwijać ten biznes. Energetyka przenosi się na północ, przenosi się na morza. To jest jakby dzisiaj kierunek rozwoju. My stajemy się centrum. Bałtyk będzie bardzo ważnym elementem i nie tylko jeziorem NATO, ale będzie bardzo ważnym elementem systemu energetycznego Europy. Już nie tylko Europy Północnej. W związku z tym skorzystajmy z tego i zaróbmy na tym. Chociaż raz niech nam się uda zarobić na czymś, co życie nam daje, bo parę razy już nam w życiu próbowało coś wcisnąć, tylko nie zawsze
wyszło. A my z uporem maniaka nie braliśmy.
To, co pan powiedział, życie nam daje. Pan profesor tutaj wspomniał o T5. Jeszcze z rok temu wydawało się, że straciliśmy szansę, żeby mieć tutaj w Trójmieście terminal instalacyjny, bo też była mowa i nic się nie działo. W tej chwili jakby już są konkrety, mamy szansę mieć terminal instalacyjny i dowiadujemy się, że być może Bornholm nie będzie dobrym centrum dla offshore'u, bo jest za płytko. No takiej szansy chyba nie możemy przegapić. Mam nadzieję, że będą
należy
fakty.
Należy trzymać tylko, żeby Komisja Europejska nam nie stanęła
dokładnie
tutaj
to są
w przekór.
Jak to przegapimy, to już będzie naprawdę problem.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, a w studio goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka ekonomiczna Trójmiasta.pl, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki. I wracamy do dyskusji. Przywołana wielokrotnie inwestycja, położono kamień węgielny pod budowę głębokowodnego nabrzeża T3 w Baltic Hub w Gdańsku. Koniec pracy zapowiedziano na koniec przyszłego roku. W przyszłości też mowa o nabrzeżu T3, czyli tym takim zdefiniowanym pod budowę morskich farm wiatrowych. No i właśnie, jakie z tego wszystkiego będą wartości dodane dla pomorskiej i polskiej gospodarki, żeby nie zmarnować tutaj szansy?
Przed jakimś czasem, w czasie jak byliśmy studentami jeszcze, taką bolączką było to, że polskie porty odwracały się jakby tyłem do ruchu kontenerowego. Tymczasem dawna Deepwater Container Terminal, obecnie Baltic Hub, stało się wręcz fenomenalnym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Przeładunki Gdańska, jak idzie o kontenery, są jedne z najwyższych w Europie. Problemy pozostają pewne. Problemem będzie na przykład brak o dostatecznej przepustowości T3 terminalu kolejowego, ale miejmy nadzieję, że to także zostanie pokonane. Wydaje mi się, że pośród problemów, o których tutaj dyskutujemy, przesłanką dosyć ważną powinna być pewna stabilizacja polityczna, która zachęci przedsiębiorstwa prywatne, bo ich siłami trzeba to wszystko ogarnąć, dla patrzenia nie na cele, które będą w tym roku czy w przyszłym, tylko na cele długoterminowe i w tym zakresie jest niezbędna rzeczywiście pomoc publiczna, która jakby czyni dobre warunki dla inwestowania.
To był profesor Henryk Ćwikliński.
Ja nie ukrywam, że
Andrzej Bojanowski.
Bardzo jakby, znaczy jestem pod olbrzymim takim wewnętrzną radością, kiedy mówimy o Baltic Hub, czyli starym DCT i tutaj taką zrobię wycieczkę. No dlaczego? Bo sam podpisałem, negocjowałem ten kontrakt w 2005 roku, więc to jest takie bardzo moje własne dziecko, Andrzeja Kasprzaka i świętej pamięci Zbyszka Perlińskiego i Witka Antoniewicza, było multum osób przeciwnych, niewierzących. My uwierzyliśmy. I dzisiaj pokazuje to tylko, że trzeba być odważnym z rozwagą. Wtedy wiedzieliśmy, że trzeba powierzyć inwestorom budowę toru kolejowego, za co mieliśmy duże problemy od pana Kurskiego, za budowę złotego toru tak zwanego. Nigdy by nie powstał ten terminal, gdyby nie ten układ kolejowy, niewystarczający, jak pan profesor zwrócił uwagę. Dziś potrzebujemy kolejnej linii dowozowej do stacji Port Północny i kolejnej rozbudowy Portu Północnego, stacji kolejowej.
Bo budowane są coraz większe jednostki, które do nas przypływają.
Nawet chodzi o wolumeny. Ja bym się też nie przywiązywał. Ja wiem, że to jest takie bardzo fajne i dobrze się to jakby opowiada, 24-tysięczniki. No Maersk zapowiedział, że zmienia system dowozu. Może w przyszłym roku już nie zawijać 24-tysięcznikami, ale wolumen kontenerów będzie przypływał. DCT jako jedyny w Polsce nie zanotował spadku w ilości kontenerów przeładowywanych w ostatnim roku. To jest bardzo ważne, bo jednak konflikt na Ukrainie spowodował odcięcia na przykład i to bardzo poważnego rynku, czyli białoruskiego i rosyjskiego. Przeszło trochę na Ukrainę, ale tak naprawdę uzupełniamy innymi rynkami. Dobra działalność całego sztabu, to jest przede wszystkim to, co trzeba Baltic Hubowi jakby za co pogratulować, bo to trzeba gratulować też i PFR-owi za odwagę inwestowania. To, że to jest uniwersalny terminal niededykowany danej linii. Znaczy to, jak podejmowaliśmy decyzję w 2005 roku, czwartym rozstrzygając przetarg, mówiliśmy o tym, nie będzie to terminal Maerska, nie będzie to Hapaga czy kogokolwiek innego. Będzie to terminal, który będzie obsługiwał wszystkich, którzy będą chcieli tutaj przypłynąć i pracować z nami. I to jest klucz. T5 jest bardzo dobrym krokiem do przodu, dlatego że ono już daje szansę budowania tej wizji 7 milionów TEU, bo proszę pamiętać, że kiedy przygotowywaliśmy wspólnie biznesplan i całą filozofię w ogóle budowy DCT-u, mówiliśmy o docelowej capacity 7 milionów TEU i dzisiaj T3 daje 4,5 miliona, tak? Mamy Gdynię, która chce budować 2,5 miliona, tak? To daje nam te 7 wolumenu całkowitego. Natomiast następuje konteneryzacja. Ona jakby te ładunki wyraźnie przechodzą w ten sposób tego transportu. Do tego dojdziemy jeszcze z bardzo, ja wierzę w to usilnie, Europa musi to w ogóle wspierać, jeśli chodzi o logistykę tego ładunku, tak? O przerzucanie z transportu kołowego na kolej, budowanie suchych terminali śródlądowych, które będą po prostu poprawiały ekologię również tego transportu, ale także i jakby jego sprawność i tą ratę przeładunkową będą również obniżały. Fizycznie wiemy jedno. Port Gdański i to, co się w nim dzieje, jest skazane na sukces. Trzeba odważnie inwestować, rozważnie analizując potencjały, ale znowu wrócę do tego, i że nie chciałbym, żeby to brzmiało tak monotonnie, ale muszą być strategie. Zaczynając od strategii portów i nie tylko strategicznych, tylko wszystkich, od Kołobrzegu, Darłowa, kończąc właśnie na dużych strategicznych portach, a następnie strategii państwa, która będzie widziała więcej, która będzie widziała nie tylko porty, nie tylko ciągi ładunkowe, ale będzie widziała stocznie, które są bardzo ważnym elementem. Kiedy wchodziliśmy do portu, wszyscy myśleli, port to stocznia. Takie było kojarzenie. Dzisiaj już się tak nie kojarzy, ale nie chciałbym, żeby zapomniano o stoczniach, które są, analizowałem ostatnio nawet, przygotowując się przy Expo, patrzyłem w cyklu 12 czy 15-letnim jako branża cały czas dochodowa. Ma jednostki państwowe z reguły stocznie, które są deficytowe, ale branża jako taka w Polsce dochodowa. To jest bardzo ważny element. Nie zapominajmy o tych, którzy po prostu produkują te podatki, CIT-y i zatrudniają tych ludzi w tym kraju i dają im szansę po prostu życia na godziwych warunkach.
Wioletta Kakowska-Mering.
Strategia. Czyli coś, na co gdzieś w tych decyzyjnych gremiach się decydujemy, ustalamy i trzymamy się tego, choćby jakieś burze polityczne nami kołysały. A tego trochę brakuje, bo nie wiem, czy państwo macie takie wrażenie, ale ja mam. My dzisiaj prowadzimy gdzieś w przestrzeni publicznej dyskusję i tak się uspokajamy nawzajem, czy te wszystkie inwestycje, o których myślimy, czy port zewnętrzny, czy terminal kontenerowy w Świnoujściu, nie będą się kanibalizować. A tak nie powinno być. Takiej dyskusji w ogóle nie powinniśmy toczyć w momencie, kiedy już mamy wyznaczone podobno te inwestycje, tak? I one już są bardziej precyzyjne niż tylko na papierze.
Znaczy, trzeba widzieć ich multifunkcyjność.
Dokładnie. Znaczy, jeżeli to, że teraz ktoś próbuje uspokoić sytuację, że nie, że tu każdy będzie się wyżywi i że nikomu to nie zagraża, że może port zewnętrzny, zmieńmy koncepcję, niech on będzie bardziej uniwersalny, a nie kontenerowy, że może T5, jak powstanie w Baltic Hubie, to też będzie bardziej uniwersalny. To jest coś takiego, co dziś też uważam, że źle się stało, że teraz o to musimy komuś mówić i jakby być może uspokajać, bo to powinno być już dawno było zapisane. Tak, że jest taki potencjał, że mamy takie możliwości, że rynek będzie się rozwijał. Po raz enty to przypomnę, że budowanie mostu wantowego, gdy nie ma jeszcze dróg i innych rzeczy, nie miało sens, bo to była koncepcja długofalowa.
To nie była droga donikąd.
To nie była droga donikąd. I tak samo jest z tą infrastrukturą. Też liczę na to, że każdy z tych i port w Gdańsku, i te trzy, te pięć, i jeszcze być może coś, co powstanie wokół tego, i port zewnętrzny, który też powinien powstać, bo ten port wewnątrz się po prostu udusi. I tak samo Szczecin i Świnoujście, że każda z tych jednostek ma swoje ambicje, ale że to nie będzie kosztem ich nawzajem, tylko rozbudowa
rynku.
Wspólna i że to ma sens, bo ta infrastruktura powstaje na lat dziś do przodu, a nie na tu i teraz.
Znaczy, nigdy to by się nie udało, gdyby nie wizja profesora świętej pamięci Andruszkiewicza.
Tak, no tak.
I powiedzmy sobie szczerze, to wtedy pierwszy raz, bo to była pierwsza na taką skalę, w Europie chyba i nie wiem, czy nie na świecie, decyzja o inwestycji i wybudowaniu portu w głąb morza, po to, żeby obniżyć ostatecznie, bo filozofia była bardzo prosta, koszty utrzymania, czyli pogłębiania torów wodnych. To było bardzo mądre, a jednocześnie proste. I wtedy w ogóle nikt sobie tego nie wyobrażał. Po co? Dla kogo? Co tam się będzie działo? Wtedy to podjęto taką decyzję bardzo słusznie. Dzisiaj wydaje mi się, że trochę żyjemy w innych czasach, to jest jakby jeden element, ale bardzo ważne jest myślenie w perspektywie niewłasnego ogródka. Znaczy, jeżeli będziemy myśleć o porcie Gdańsku przez pryzmat Gdańska i tego portu, będzie porażką.
Tak.
Jeżeli będziemy myśleć przez pryzmat Bałtyku, nawet nie kraju, tylko Bałtyku, jego funkcji. Dzisiaj naprawdę nam się otwierają pewne pola, militarne pola, właśnie zmiany ciągów ładunkowych. To wszystko jakby usprawiedliwia nasze decyzje na lata, co do rozbudowy zarówno części masowych, wychodzenie portu z portu wewnętrznego. Oczywiście dziś można powiedzieć, tam jest gotowa infrastruktura, a szkoda, ale to jest naturalne. Bremenhaven nie powstał dlatego, że ktoś marzył o tym, że będzie budował coś. Po prostu Brema była już
za płytka.
Za płytka. Nie była nieopłacalna. W związku z tym wyszliśmy do Bremenhaven, a w środku rozpoczęliśmy zupełnie inną działalność.
No i przy okazji tematów portowych na stronie internetowej Portu Gdynia pojawił się komunikat dotyczący wydłużenia terminu składania ofert na budowę portu zewnętrznego. Termin wydłużono do 30 września tego roku. Powodem, jak napisano, jest potrzeba przeznaczenia kolejnych tygodni przez podmioty zaproszone do postępowania na konsultacje niezbędne do prawidłowego przygotowania ofert. Tu przypomnę, że chodzi o projektowanie, budowę, sfinansowanie, wyposażenie, następnie utrzymanie i eksploatację w okresie umowy piersu portu zewnętrznego, w którym zostanie zlokalizowany uniwersalny terminal kontenerowy, a pierwsze statki powinny cumować przy nowych nabrzeżach w 2029 roku. No, termin nie jest odległy. Czy uda się dotrzymać tego terminu, Państwa zdaniem? I czy w ogóle ten port zewnętrzny powstanie?
Jeśli przedsiębiorcy w tym zakresie znajdą swoje możliwości dodatkowych aktywności, dodatkowych zarobków, dodatkowych zysków, to pewnie tak. Ja myślę, że to jest termin w miarę realny, no i życzyłbym portowi w Gdyni, żeby to się powiodło.
Ja myślę, że ponieważ trochę doświadczeń z PPP w życiu już miałem, zaczynając od DCT, który jest moim zdaniem takim pierwszym moim doświadczeniem partnerstwa publiczno-prywatnego, wbrew pozorom, tak. Bo port to jest przedsiębiorstwo publiczne, o charakterze publicznym, a że nie jest jednostką budżetową, tylko tym się różni. Natomiast tam zastosowaliśmy podział ryzyk, przeniesienie odpowiedzialności, zbudowanie źródeł finansowania i potem w konsekwencji czerpanie zysków z również uczciwie postawionym podziałem w ramach przetargu, który był realizowany. Ja powiem tak, przedłużenie w ogóle mnie nie dziwi. Przypomnę, że taki banalny projekt, zresztą do DCT-u mieliśmy dwa podejścia, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze jeszcze w 2000 roku, potem nasze podejście w 2003 roku, sukces w 2006, czyli łącznie jest 6 lat. Jak banalny projekt zabudowy wyspy Spichrzów, to jest 8 lat. 3 postępowania, 2 nieudane, 1 ostateczne z sukcesem. To nie jest nic nadzwyczajnego. Znaczy, wydaje się, że to jest po prostu naturalny proces. Biznes musi przeanalizować ryzyka, musi znaleźć na to strukturę finansowania, musi znaleźć ciągi ładunkowe. Biznes wtedy podejmie decyzję o inwestowaniu w te piersy i w zabudowę, kiedy będzie miał ładunki, które już będzie wiedział, że je tutaj po prostu ulokuje, może nie w postaci ostatecznych kontraktów, ale w postaci takiej przybliżonej pewności co do tego, co się z tym wydarzy. Będzie to dużo prostsze na pewno niż DCT, które było właśnie otwartym terminalem i bezładunkowym, z dużym doświadczeniem Sutcliffe'a i spółki z Wielkiej Brytanii, ale tylko tyle, albo aż tyle. Natomiast tylko jedno bym chciał powiedzieć. Niestety obawiam się, panie profesorze, i tu podejmę polemikę, że 2029 rok jest nierealny, bo od wyłonienia przez zaprojektowanie i wybudowanie nie wyobrażam sobie, żeby to się udało zrobić w 4 lata, bo myślę, że zakończy się proces wyłaniania najszybciej na koniec przyszłego roku, czyli będziemy już w 2025 roku, wtedy projektowanie około 12 miesięcy i myślę, że może nie udać się niestety tego wybudować do 2029, aczkolwiek trzymam za Gdynię kciuki, bo uważam, że rozwój portów polskich w każdym celu, tak samo Szczecin, Świnoujście, buduje tylko i wyłącznie nasze przewagi konkurencyjne na zapleczu Europy od strony Alp na północ. Znaczy tu jest nasza przewaga.
Przepraszam.
Nie, ja tylko króciutko chciałem powiedzieć. Nic się nie stanie, jeśli to nie będzie 2029. Sam pan powiedział, że przy terminalu kontenerowym, przy DCT, także dwukrotnie zmieniano ostateczną datę. Ja bym traktował tę datę jako pewien sygnał, do którego przedsiębiorcy powinni się dostosowywać i pierwotnie brać pod uwagę.
Mam wrażenie, że w ten terminal, ten port zewnętrzny, bardziej wierzą firmy, niż my wierzymy sami. Bo proszę zauważyć, że zgłosiły się 4 konsorcja. takiej sytuacji, jeżeli chodzi o projekt, który w ogóle zniknął w tej chwili z przestrzeni, czyli portu centralnego w Gdańsku, czyli przedłużenia, nie mówię o Baltic Hubie, tylko przedłużenia Westerplatte, jakby taki projekt, pamiętacie, panowie też był, nie było takiego zainteresowania, właśnie w ogóle nie było zainteresowania. Ten projekt,
ta biznesu.
Tak, ten
znaczy
projekt...
ryzyko 13 miliardów,
dokładnie.
A ryzyko port, 3, no to jest...
Tak, port zewnętrzny, chociaż dalej nie ma Drogi Czerwonej, a to jest coś, co jakby determinuje, czy powodzenie lub nie tego przedsięwzięcia, chyba bardziej wierzą inwestorzy niż wierzymy my sami. Też jakby nie trzymałabym się tej daty i tego harmonogramu, tu się zgodzę. Projekt jest, wydaje mi się na tę chwilę, bardzo obiecujący. Przypominam też, że w przestrzeni publicznej, a podejrzewam, że i w gabinetach, o czym połowy nie wiemy, toczy się taka dość ostra rywalizacja między tymi konsorcjami i inwestorami, bo pewnie państwo też gdzieś po drodze natknęli się na takie publikacje o Gdyńkongu, o chińskich inwestorach, którzy krążą. Nie bez powodu te publikacje powstają. Tam się toczy naprawdę spora rywalizacja o tę inwestycję, co jakby wskazuje, że jest ona biznesowo policzalna i opłacalna. Więc może my też powinniśmy w to uwierzyć, że to się uda przeprowadzić.
Znaczy ja myślę, że na pewno jest coś na rzeczy. Na pewno Gdynia ma jedną dużą przewagę, to ma rozbudowaną sieć kolejową i ona naprawdę dzięki bypassowi jeszcze Kartuskiemu, no bo dajmy sobie, znaczy wierzmy w to, że on już jakby zacznie funkcjonować również towarowo i to na szerszą skalę w niedługiej przyszłości. Natomiast myślę, że to jest, znaczy ten ruch na kontenerowym rynku, który jednak spadł. Tak, to trzeba sobie powiedzieć, globalnie zauważalny jest ten proces. Ja myślę, że on też może mieć swój wpływ. Myślę, że Hutchison przelicza i potrzebuje jeszcze trochę czasu, bo to dla mnie jest ważny gracz. Znaczy jest już w Gdyni, zna ten rynek, ma dobrego menadżera na stanowisku szefa polskiej spółki i trzymam kciuki, żeby im te Excele wyszły na zielono, bo uważam, że to jest naprawdę dobra inwestycja, również z punktu widzenia bezpieczeństwa. Mamy nowe terminale mogące, ciężkie terminale tak zwane, czyli tam, gdzie możemy przeładowywać zbrojeniowe materiały. To jest bardzo ważne z całego punktu widzenia tej jakby bezpieczeństwa Europy. Więc nie tylko biznes.
Tak, i w drugą stronę tam po sąsiedzku i BCET rywalizuje o ten. No skoro jest biznes, który już jest ulokowany w Gdyni, tak? Są przynajmniej dwa podmioty z tych czterech konsorcjów, które znają Gdynię i tu pracują i tu zarabiają, są zainteresowane tym rozwojem i zainwestowaniem, no to tym bardziej my powinniśmy uwierzyć, a może i pomóc, nie wiem, no tutaj takim działaniem, no coś bez czego nie rozwinie się ten port, to jest ta Droga Czerwona, tak, która dalej pozostaje, nie wiem, jakąś linią na mapie, na desce kreślańskiej, a to jest po prostu, to jest niedopuszczalne, no to jest coś, co ogranicza rozwój portu w Gdyni w sporym zakresie.
I na koniec wracamy jeszcze do morskich farm wiatrowych. Potrzebni będą pracownicy i to specjaliści wyższego, średniego, niższego szczebla. W tej dekadzie oblicza się, że sektor offshore tylko w naszym kraju będzie potrzebował nawet 60-70 tysięcy pracowników.
No ja tylko króciutko powiem, bo tu pan tak. Profesor pewnie będzie
chciał
do powiedzenia ten temat. Ja wierzę w to know-how w tych ludzi tutaj w Trójmieście, na Pomorzu i w Polsce, bo tak jak jeszcze kiedyś się mówiło o Dolinie Krzemowej, tak te miejsca pracy, które się udało ściągnąć także z zakresu IT do Trójmiasta, to są właśnie oparte na wiedzy, na ludziach, na edukacji. Więc wydaje mi się, że mamy taką szansę, byleby tylko jej nie zaprzepaścić.
Wydaje mi się, że to jest problem troszeczkę niedoceniany. Ja wczoraj byłem na takim dużym spotkaniu, gdzie głównym referentem była pani wojewoda i ona, usłyszawszy moje pytanie tyczące się kadr, które będą obsługiwać farmy wiatrowe, powiedziała, że to właściwie nie ma specjalnego problemu. Jakieś początki kształcenia ludzi obserwujemy na Politechnice Gdańskiej. Ja nie znam szczegółów, natomiast ktoś w czasie dyskusji skorygował mnie, że właściwie tu chodziłoby o personel średniego szczebla, który byłby wyposażony w umiejętność obsługi tego. Problem w dyskusji zbagatelizowano niestety.
No, my mieliśmy chwilę przed samą audycją taką rozmowę dynamiczną. Ja może trochę wątek przeniosę tutaj na antenę. Wydaje mi się, że problem, i tu mieliśmy tak nie spór, ale różne zdania z panem profesorem może nawet, ale nie diametralnie, koordynacji. Znaczy ja uważam, że dzieje się dużo rzeczy, biznes coraz bardziej się otwiera, bo bez biznesu nie, w ogóle nie będzie tego. Znaczy biznes musi przestać też tylko oczekiwać od publika, bo dzisiaj, i to nie chodzi mi o to, że musi kłaść pieniądze, musi przede wszystkim zrozumieć filozofię przekonania młodych ludzi i zachęcenia do siebie. Nikt tego za nich nie zrobi. Tylko oni to mogą zrobić i wytłumaczyć, jak jest przyjemnie i że z joystickiem można również pracować niekoniecznie w brudnym ciuchu na przyspawaniu. Tak? To jest jakby pierwszy ruch. Druga sprawa, koordynacja na szczeblu, zaczynając od rządowego, roli, funkcji i budżetów. Znaczy, bo my tak patrzymy tylko przez pryzmat, albo aż przez pryzmat edukacji, może też pewnej relokacji, mówimy o Śląsku, dzisiaj północ staje się centrum energetycznym, nie tylko kraju naszego, w ogóle Europy. Tak będzie. No to myślimy sobie, przeniesiemy część górników z, nie wiem, ze Śląska.
Widziałem taki niemądry pomysł.
Natomiast, znaczy ja uważam, że to jest możliwe, tylko z prostej, musimy to prosto zrobić. Gdzie oni mają mieszkać?
Otóż
to najważniejsze problem
w kontenerach pod Płockiem.
No nie, właśnie dokładnie. Tanie, dobre, my jakoś
i
życia dajemy.
I więcej już nie porozmawiamy na ten temat. Przepraszam, panie prezesie, czas nam się skończył, ale będziemy wracali w kolejnych audycjach. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Andrzej Bojanowski, prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista, wykładowca akademicki. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze.